Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, zapewne nie sposób z wszystkimi, z braterstwem i to tak w krótkim czasie na samym początku się przywitać, dlatego z tego miejsca chciałem to uczynić słowami naszego drogiego Zbawiciela, pokój braciom i siostrom. Bracia organizatorzy powierzyli mi bardzo trudne zadanie rozpoczęcia części duchowej naszej społeczności. Ale jeżeli tak, to pozwolą braterstwo, że rozpocznę również ten na pewno długi ciąg bratnich serdecznych pozdrowień, które zapewne będą tu przekazywane. I przywożę braterstwu również bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życzenie obfitych łas, błogosławieństw Bożych od zboru ludu Pana w Mysłowicach Brzezińce, od pozostałej w domu mamy, jak również niedawno mieliśmy możliwość odwiedzić braci i sióstr we Francji i tamtejsi bracia ze zborów Bolivier Staffelfelden, jak osobiście braterstwo Grunowie życzyli sobie, ażeby przywieźć, gdziekolwiek będę miał możliwość spotkać się z braćmi, żeby przekazać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia obfitych łas, błogosławieństw Bożych, co też przywożę braterstwu. Jam jest droga, prawda i żywot. Tak mówi Pan Jezus. Zdaje się, że drogie braterstwo jest to, wyczuwamy taką zbieżność z sytuacją, w której znaleźliśmy się tutaj na tym miejscu. To zapewne Pan sprawił, że nasze drogi po raz ósmy już z rzędu zeszły się w Budziarzach. To Pan sprawił, że właśnie nasze drogi zaprowadziły nas tutaj, aby spotkać się razem ze sobą, żeby oglądać oblicza jedni drugich. Czasami jest to może jedyna możliwość dla niektórych z braci i sióstr widzieć znowu kogoś, którego widziało się rok temu, a może widzieć się będzie znowu, jak Pan pozwoli, za rok. Przyszliśmy się spotkać z sobą, ale myślę, że przede wszystkim z naszym Panem. Z naszym Panem po to, ażeby właśnie od Niego uczyć się prawdy. Przez te kolejne dwa dni. A metod używa nasz Pan w tym celu różnych. W życiu codziennym uczy nas różnymi sposobami. Ale zdaje się, że najprzyjemniejszą metodą są właśnie takie oazy na drodze pielgrzymstwa naszego. A żywot to jest cel, do którego właśnie zmierzamy. To chcemy osiągnąć, bo to nam nasz drogi Ojciec, Ojciec Niebieski obiecał na pewnych warunkach. Czytając 14 rozdział Ewangelii świętego Jana, to zauważamy, że Pan Jezus przygotowuje uczni na to, że musi od nich odejść na jakiś czas do Ojca. Na innym miejscu, przy innej okazji wspomina, że będzie to czas bardzo krótki, maluczko, na maluczką chwilę, na mały czas musi ich opuścić, ale potem przyjdzie znowu i po to, żeby ich wziąć do siebie. Pan Jezus przygotowuje uczni, że musi odejść do Ojca, ażeby właśnie w tym ojcowskim domu, gdzie, jak sam mówi, wiele jest mieszkania, zgotować dla nich miejsce. I zapewne 3,5-letni okres przebywania z Panem, słuchania Jego nauki, oglądania cudów, dał Panu Jezusowi podstawę do przypuszczenia, że o tym, gdzie idzie, nie potrzebuje zbytnio mówić. Tomasz jednak temu zaprzecza. I co się okazuje, że w swej nieświadomości nie jest on osamotniony. Filip też ma wątpliwości. Pan Jezus nie pozostawia jednak uczni w niepewności, tłumacząc w wersecie 6, który jest mottem, hasłem przewodnim naszej konwencji, że jam jest ta droga, prawda i żywot. Uczniowie od tej chwili nie zadawają w tej temacie więcej pytań, chociaż zdaje się, jak wyczuwamy, że wówczas, w tym czasie, w dalszym ciągu nie była to dla nich rzecz bardzo jasna i zrozumiała. Dlatego spróbujmy zastanowić się nad głębią myśli Pana, jakie są zawarte w tej wypowiedzi. Droga. Drogie braterstwo, droga kojarzy nam się nie tyle może z samym, tylko wydzielonym pasem ziemi o różnej szerokości, o różnej nawierzchni, aż służącej do podróżowania, ale raczej z celem, do którego zmierzamy. Celem oraz możliwością osiągnięcia tego celu dzięki wytyczonej trasie. Jeżeli mówimy do kogoś, że udajemy się w drogę, to zazwyczaj mamy i mówimy o celu, jakim, do jakiego się udajemy. Nikt nie ma w pierwszej momencie myśli, ani nie myśli o tym, jakby, jaka ta droga, jeżeli chodzi o nawierzchnię, będzie do zamierzonego celu. Jeżeli ktoś zapyta nawet, jaka była droga, która nas tu przyprowadziła, to nigdy nie ma na myśli również nawierzchni, ale czy była to droga długa, czy była krótka, czy była łatwa, albo była to droga trudna. I już w najdawniejszych nawet czasach, kiedy wędrowano, podróżowano, i to niezależnie od metod i środków, nie czyniono tego dowolną, przypadkową trasą, ale najkrótszą, w miarę możliwości najwygodniejszą, najłatwiejszą, a przede wszystkim najbezpieczniejszą drogą. Pan Jezus mówi, że jam jest ta droga. Jam jest droga. Pan Jezus przedstawia się jako jedyna droga do przede wszystkim Ojca i utraconej z Nim społeczności na skutek grzechu nieposłuszeństwa. A powrót do jedności i harmonii z Bogiem możliwy jest teraz i w przyszłości tylko przez Syna. Apostoł Święty Piotr wypowiedział słowa zapisane w Dziejach Apostolskich 4 rozdziale 12 wersecie, że nie ma w innym imieniu zbawienia. Nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi, nie ma innej szansy, możliwości na powrót do Ojca, do Stwórcy, do jedności i harmonii z Nim. Apostoł Święty Paweł z kolei w pierwszym liście do Tymoteusza w 2 rozdziale odnotował właśnie znane braterstwu słowa, że jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. Człowiek Jezus Chrystus. I dlatego według słów apostoła świętego Pawła nie trzeba wielu pośredników. Nie trzeba przede wszystkim innych pośredników. Jest jeden wystarczający, który właśnie może doprowadzić do celu. Ale poza tym nasz Pan Jezus Chrystus jako ta droga jest jeszcze czymś więcej, bo jest również drogą do chwały, czci i nieśmiertelności. Nie tylko drogą do jedności i harmonii z Bogiem na zasadach i na poziomie takim, jakim został stworzony, ale nasz Pan Jezus Chrystus zapoczątkował również drogę do czegoś więcej, do lepszego, wyższego stanu, do chwały, czci i nieśmiertelności. Apostoł Święty Paweł, chcąc jakby obrazowo przedstawić naszą drogę do tego wspaniałego celu, odsyła nas do starotestamentowej, symbolicznej drogi, którą każdy z nas musiał odbyć z figuralnego właśnie narodu izraelskiego, rozłożonego obozem wokół namiotu zgromadzenia, aż do celu podróży, która znajdowała się w świątnicy najświętszej, gdzie tam właśnie pokazana była chwała Boża. I apostoł Święty Paweł w liście do Żydów w 9 rozdziale, a 8 wersecie wspomina tak: przez co daje znać Duch Święty, iż jeszcze nie była objawiona droga do świątnicy, póki jeszcze trwał pierwszy przybytek. Nie była jeszcze objawiona, nie była możliwa, nie była pokazana ta droga do tego celu właśnie naszej wędrówki, dopóki trwał pierwszy przybytek. Dopóki nie było to możliwe, dopóki nasz najwyższy kapłan, i to nie wywodzący się z domu Aaronowego i nie z krwią cielców ani kozłów, wszedł tam do tego miejsca, ale nasz najwyższy kapłan według innego porządku, według kapłaństwa, królewskiego kapłaństwa, według tej linii nie z krwią właśnie zwierząt, ale z własną swoją krwią, wszedł w to miejsce i dał nam przykład, otworzył tą drogę, ażebyśmy również mogli z niej korzystać. Nieprzypadkowo więc Pan Jezus i dlatego mógł powiedzieć o sobie, że jam jest właśnie ta droga. I nieprzypadkowo również brama na dziedziniec, jak również i pierwsza i druga zasłona, pierwsza zasłona umożliwiająca wejście do Świątnicy Świętej, jak również odgradzająca Świątnicę Świętą od Najświętszej, była wykonana z tego samego materiału i z takim samym kunsztem i w ten sam sposób. Apostoł Święty Paweł mówi nam, że do tej właśnie wyższej, ważniejszej świątyni wszedł nasz Pan, ale Chrystus, przyszedłszy najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie tego budynku, ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoją wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie. Więcej nie trzeba powtarzać rokrocznie tych ofiar, bo ta ofiara wystarczy raz i odtąd aż na zawsze. Apostoł Paweł, kontynuując jakby tą myśl w 10 rozdziale listu do Żydów, pisze dalej: mając tedy, bracia, wolność wnieść do świątnicy przez krew Jezusową, drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, przystąpmy z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia dobrego. Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli została otwarta przez naszego Pana ta droga, to apostoł święty Paweł z serca zachęca. Przystąpmy z prawdziwym sercem i w zupełności wiary. Skorzystajmy właśnie z tego błogosławionego przywileju. I my również otrzymaliśmy z łaski Ojca Niebieskiego ten wspaniały przywilej, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, że będąc usprawiedliwieni z wiary, mamy pokój, łączność, harmonię z Bogiem. Ale to jeszcze nie wszystko, bo będąc już usprawiedliwieni, będąc wcześniej usprawiedliwieni, to otrzymaliśmy jeszcze coś więcej, przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku tej łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Na usprawiedliwieniu nie koniec, przekonuje apostoł święty Paweł, ale otrzymaliśmy jeszcze coś więcej. Otrzymaliśmy przystęp ku tej łasce, ażeby drogą, którą wskazał nam nasz Pan, można było również osiągnąć ten sam cel. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Dlatego Pan Jezus, mówiąc, jam jest ta droga, zaprasza właśnie do wstąpienia na taką samą drogę, tym samym sposobem i do tego samego celu. Na innym miejscu powiedział Pan Jezus również, wskazał nam, jak to czynić. Kiedy mówi w Ewangelii Mateusza, czytamy w 16 rozdziale, 24 wersecie: jeżeli kto chce iść za mną, jeżeli kto chce osiągnąć, idąc za mną, ten sam cel, to co ma czynić? Dwie rzeczy wskazał Pan Jezus. Niechaj samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Metoda wskazana przez naszego Pana jest jedna. Zaparcie, po pierwsze, samego siebie. Co to oznacza, drogie braterstwo? Zaparcie samego siebie to wcale nie oznacza zaprzeczenie swojej osobowości, że odtąd ja to nie jestem ja. Ale, drogie braterstwo, zaparcie samego siebie oznacza dla nas przyjęcie woli nowej głowy, nowego zwierzchnika, do którego się chcemy przyznawać, a pozbycie się swojej własnej skażonej woli z jej dotychczasowymi upodobaniami, dążeniami i skłonnościami. I drugi warunek, potem mówi Pan Jezus, jeżeli już ktoś ten pierwszy spełnił, to mówi: niechaj weźmie krzyż swój. I zauważmy, że Pan Jezus nie namawia do brania Jego własnego krzyża, bo to jest łatwiej. Łatwiej jest wziąć krzyż i dać ponieść się psychice tłumu, można powiedzieć, i iść w różnym celu, w różnym kierunku, w dowolnym. Okoliczności są nieistotne, ale iść za kimś, kto niesie na czele krzyż. Ale krzyż pański jako właśnie symbol tego, tych cierpień, które właśnie poniósł w tym miejscu i w ten sposób nasz drogi Zbawiciel. Ale Pan Jezus namawia, apeluje, niech weźmie krzyż swój. I mając na uwadze, że jeżeli ktoś używa krzyża pańskiego jako symbolu, to jako symbolu cierpień, trudności, których Pan Jezus właśnie dokończył swojego dzieła, którym dokończył swojego życia. I myślę, że tu w tym momencie Pan Jezus chce powiedzieć, że nasze indywidualne drogi będą się właśnie różnić krzyżami. Jednak będą to drogi cierpień i drogami za Panem, bo On właśnie tak czynił. Stąd choć są różne, ale posiadają właśnie tą wspólną cechę i wprowadzą do tego samego celu. I mamy świadomość, że jakiekolwiek by one nie były, to będą to drogi wyboiste i z przeszkodami. Nie będą to drogi usłane różami, dywanami, po jakich może chodzą, stąpają dzisiejsi możni tego świata. Ale Pan Jezus i Pan Bóg obiecał właśnie taką wspaniałą nagrodę, ale właśnie za trudy, za ponoszenie trudów, i Pan Bóg wybiera zwycięzców. A nie byłoby takich, nie można byłoby ich wyłonić, gdyby nie było trudności do pokonania, gdyby nie było z czym zwyciężyć. Pan Jezus wspomina również, że ja jestem także prawda. I czujemy, że chodziło naszemu Panu o coś więcej, niżeli samo tylko przeciwieństwo kłamstwa. Chociaż w wielu miejscach Pisma Świętego Pan Bóg daje nam znać, że jest to wielka obrzydliwość w Jego oczach. Przestrzega nas Pan Bóg, że tego nie lubi, tego nienawidzi. I przed tym właśnie dzieci swoje przestrzega. Mówiąc, co to jest droga, musimy znowu zadać pytanie, co to jest prawda? I to prawda, której uosobieniem jest nasz Pan. Musimy znowu zadać to pytanie, ponieważ wiemy, że ktoś dawno temu już takie pytanie zadał. Analizując historię biblijną, to przed oczami naszej wyobraźni stają dwie postacie. Pan Jezus i Piłat. Znamienna właśnie to chwila, kiedy naprzeciw siebie stają przedstawiciele jakby dwóch światów. Z jednej strony król nie z tego świata, jak mówi sam o sobie, i przedstawiciel potęgi tego świata. Z jednej strony ucieleśnienie prawdy, a z drugiej strony siła, ale bez prawdy. Z jednej strony prawda Boża w kajdanach, prześladowana i w końcu ukrzyżowana, jakby pozbawiona wszelkiej siły, zdana na łaskę i niełaskę człowieka. A z drugiej strony siła pozbawiona prawdy, wątpiąca w jej istnienie i obojętna na jej głos. W ustach człowieka, który ma władzę wydać wyrok rozstrzygający o życiu lub śmierci, to pytanie, cóż jest prawda, ma wstrząsającą wymowę. I pełne tragizmu jest również i to, że oto przed tym wątpiącym człowiekiem stoi ucieleśnienie prawdy, a on jej nie dostrzega. Nie może lub nie chce poznać. Patrzy na Jezusa, zadaje pytanie i nie oczekuje od Niego żadnej istotnej odpowiedzi. Rzuciwszy to pytanie, cóż jest prawda, natychmiast jakby się odwraca, jakby w przekonaniu, że prawda z tej strony do Niego przyjść nie może. Myślę, że ponura rzeczywistość tego świata jeszcze nigdy nie była tak właśnie zdemaskowana, jak w tej chwili, gdy Pan Jezus i Piłat stanęli naprzeciwko siebie. I zauważmy, że współczesny człowiek często bardzo podobnie się zachowuje jak Piłat. Pytając, cóż jest prawda, to tonem często wątpiącym, z nutką może lekceważenia w jej w ogóle istnienie i jej wartość, odwraca się natychmiast, nie czekając na odpowiedź. Jest przekonany, że prawda nie może przyjść od zwykłych ludzi. Zbyt wiele razy go oszukiwano, zbyt mocno podkopywano w sercach ludzkich przez długi czas wiarę w prawdę Bożych słów, jej rzeczywiste istnienie i w jej praktyczną, codzienną użyteczność. W miejsce obalonej prawdy wstawiano różne mity, które pod wpływ z biegiem czasu zagarniały pod wpływ swój miliony ludzi. Popierane były często siłą i terrorem i zdawały się kroczyć zwycięsko w przyszłość, chociaż zweryfikowane przez czas waliły się mimo uporczywej propagandy. Pozostawiły jednak w sercach ludzkich ślad w postaci dewaluacji słowa. Kto dziś wierzy w prawdzie, kiedy skoro przez długie lata, przez długie wieki kłamstwo zdawało się być równie dostojnie i prowadziło do przedstawianego, reklamowanego celu, a prawda była w tym czasie ukryta, obojętna i prześladowana. Ktoś kiedyś powiedział, że kłamstwo powtórzone 100 razy, to zacznie wydawać się jako prawda. I myślę, że taką metodą postępowano przez wieki. I dlatego też człowiek coraz częściej wzrusza ramionami, gdy słyszy słowa prawdy. O tym nie jeden z nas na pewno się przekonał. Nie wierzy słowom, nie wierzy dziś autorytetom. Zbyt często go te autorytety zawodziły. Człowiek współczesny widział ludzi dobrych, którzy kłamali, i widział kłamców, którzy byli uznawani za dobroczyńców ludzkości. Widział siłę idącą wbrew swojej racji, siłę, która narzucała swoją rację przemocą. Uznał więc, że najlepiej to niczemu i nikomu nie wierzyć, chyba że tylko w doczesne materialne korzyści i powodzenia, które może dać życie. I dlatego też możemy powiedzieć, że w dzisiejszym czasie należałoby zweryfikować choćby na przykład prawo kanoniczne i odwołać zakaz czytania Pisma Świętego, wciąż aktualny jednak dla prostych ludzi. Wtedy jednak okazałoby się, że w tej prawdzie Bożego Słowa, którą tam znajdziemy, trudno byłoby doszukać się czyśćca piekła zgotowanego ludziom przez miłosiernego Pana Boga. A raczej należałoby przyznać rację apostołowi świętemu Pawłowi, który w liście do Rzymian w 6 rozdziale 23 wersecie napisał, że kara za grzech jest śmierć, nie co innego, nie wieczne męki, nie inne cierpienia przez wieczność, albo dłuższy, albo krótszy czas, ale kara za grzech jest śmierć, a dar z łaski Bożej żywot wieczny. Żywot wieczny, który każdy może osiągnąć dzięki Jezusowi Chrystusowi. Trudno byłoby się wtedy również doszukać uzasadnienia na pracę warg, którą by trzeba nazwać modlitwą. Trudno byłoby znaleźć zalecenie, aby czcić stworzenie, a nie stworzyciela. Przeciwnie, znajdziemy w tym słowie prawdy wiele wersetów, wiele wyjątków przekonujących nas o tym, że Pan Bóg jest zawisty w miłości, że chwały swojej nie, ze chwałą swoją nie chce się dzielić z nikim. I dlatego też w wielu miejscach to podkreśla. Trudno byłoby wtedy również w tym słowie prawdy doszukać się utartego przez wieki brzmienia 10 przykazań. I to jest jeden, można powiedzieć, z koronnych przykładów takich, w którym przez wieki powtarzano coś złego, coś nieprawdziwego. I dzisiaj ludzie rzeczywiście robią dziwne miny, kiedy im przyjdzie powiedzieć, że nie takim brzmieniu wydał Pan Bóg 10 przykazań. Trudno byłoby również w tym słowie prawdy doszukać się uzasadnienie na istnienie trzyczęściowego Pana Boga. Drogie braterstwo, apostoł święty Paweł, kontynuując myśli Pana Jezusa, również podpowiada nam, co jest podstawową prawdą. W liście do Kolosan, w 2 rozdziale, kiedy mówi o cieniach rzeczy przyszłych, to wspomina w 17 wersecie, że te rzeczy, które wcześniej omawia, mówi, są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Prawdą jest ciało Chrystusowe. I nie bez powodu chyba apostoł święty Paweł użył tego uzasadnienia. I myślę, że dzisiejsze różnego rodzaju nauki, dogmaty, które starają się nam zaprzeczyć temu właśnie szczegółowi, że prawdą jest ciało Chrystusowe. A że to jest tak ważne, to pamiętamy, apostoł święty Jan napisał, że jeżeli by ktoś wierzył inaczej, przekonywał inaczej, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, to nie mamy szukać innych oględnych słów, ale jest to duch antychrystusowy, czyli przeciwny Chrystusowi, bo inaczej być nie mogło, aby zaspokoić boskiej sprawiedliwości. To nie mógł tego uczynić ktoś inny, nie mógł to uczynić upadły człowiek, chociaż najszlachetniej postępujący. Nie mogła tego uczynić istota duchowa, bo to nie była równoważna cena za istotę doskonałą wprawdzie, ale ziemską. Dlatego też Pan Jezus nie przybrał ciało. Nie na małą chwilę dla pewnej mistyfikacji, dla odegrania pewnej roli tylko to uczynił, ale właśnie porzucił swoją przedludzką egzystencję, a urodził się jako człowiek, jako wtóry Adam doskonały, doskonały drugi Adam, takim, jakim był ten postawiony w raju, a który zgrzeszył. I dlatego też apostoł Paweł mówi, że prawdą jest ciało Chrystusowe. I wokół tej nauki dotyczącej ciała Chrystusowego, dotyczącej dzieła odkupienia, skupia się podstawowa nauka, podstawowa nasza nadzieja i nadzieja ludzkości w przyszłości. I dlatego też, drogie braterstwo, to jest nauka również, którą możemy próbować inne, doświadczać, analizować. Jeżeli zgadzają się z tą podstawową nauką, to możemy ją przyjąć. W przeciwnym razie niestety należy ją odrzucić. W wielu jeszcze innych miejscach Pismo Święte mówi nam o tym, co jest najważniejszą prawdą. W liście do Efezjan w 1 rozdziale, a 13 wersecie apostoł Paweł mówi, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelię. Słowo prawdy, Ewangelia jako pochodząca od naszego, przekazana bezpośrednio przez Pana i apostołów, ale jest to słowo pochodzące od Ojca Niebieskiego, dlatego jest prawdą. Pan Jezus, prosząc za uczniami swoimi, a przez nich za dla wszystkich tych, którzy przez ich słowa uwierzą, to wspomina również, poświęć je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. W 18 rozdziale Ewangelii Jana w 37 wersecie wspomina, że jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, aby świadectwo wydał prawdzie. I mamy świadomość tego, że Pan Jezus przyszedł, aby dać to świadectwo. I dał je, ale nie krzyżując innych, jak to później może czyniono, ale pozwalając samego siebie przybić do krzyża. To świadectwo kosztowało go życie, a oddane życie stanowiło odkupienie. Ale zauważmy, drodzy bracia i siostry, że samo poznanie tej najważniejszej, podstawowej prawdy nie jest celem samym w sobie. Nakłada ono na nas pewien obowiązek, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana w 3 rozdziale, a 21 wersecie czytamy słowa naszego Pana. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości. Kto czyni prawdę. Jak to rozumieć, drodzy bracia, siostry? Jeżeli powiedzieliśmy, że prawda to jest ta czysta, prawdziwa prawda, to jest czyste Słowo Boże, to Ewangelia. To, drogie braterstwo, jak czynić? Najwyżej możemy tego słuchać. Możemy słuchać i słyszeć. Możemy słuchać, a nie słyszeć, bo to też jest różnica. Ale jak czynić? Dlaczego Pan Jezus mówi, kto czyni prawdę, dopiero przychodzi do światłości? Zdaje się, że Pan Jezus chciał przez to powiedzieć, że samo zrozumienie daje nam pewną dozę światła, ale dopiero uczynki, to znaczy postępowanie zgodnie z poznaną nauką, zgodnie z poznaną, rozpoznaną prawdą, mogą nas przywieźć do wiekuistej światłości. Te słowa, a także kolejne słowa naszego Pana, zapisane przez Ewangelistę świętego Jana w 8 rozdziale, 32 wersecie, gdzie mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, kierują nasze myśli do kolejnej, to jest trzeciej rzeczy, którą jest nasz Pan Jezus, to jest żywot. Prawda wyswabadza nas już dziś od trudności i kłopotów, którymi wikła się dzisiejszy świat. Ale jest to tylko namiastka, to jest zapowiedź większego i zupełnego wyswobodzenia. Apostoł święty Paweł wspomina, że nawet na umysł ludzki nie wstąpiło, co Pan Bóg nagotował dla tych, którzy Go miłują. W Ewangelii świętego Jana w 5 rozdziale, a 24 wersecie czytamy również takie znamienne słowa naszego Pana. Kto słowa mego słucha, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota. Znowu jest mowa nie tylko o słuchaniu, o przyjmowaniu prawdy, poznawaniu, zapoznawaniu się z czystą prawdą Słowa Bożego, ale mówi, że kto słucha mego słowa, słowa prawdy, bo słowo Twoje jest prawdą, jak wspomnieliśmy, i wierzy. Pan Jezus kładzie na to również nacisk. I wierzy. Wtedy przeszedł z śmierci do żywota. Jeżeli Pan Jezus mówi, że jam jest żywot, to rodzi się w umysłach naszych pytanie, jaki i kiedy z tym określeniem żywot. Przy innej okazji Pan Jezus, przedstawiając się jako dobry pasterz w odróżnieniu od najemników, którzy po to przychodzą, ażeby podbijać sobie owce, korzyści z nich czerpać, to w odróżnieniu od nich Pan Jezus przedstawia siebie samego jako dobry pasterz. I mówi w 10 rozdziale, 10 wersecie Ewangelii świętego Jana: jam przyszedł, aby żywot miały i obficie miały. Kiedy zajrzymy do oryginału, to te słowo obficie, przetłumaczone na nasz język polski jako obficie, znaczy tyle, co więcej. Pod dostatkiem, nader, dużo, szczególnie, przewyższająco i niezwykle. Na czym, drogie braterstwo, ten żywot szczególny, niezwykły, przewyższający polega? A wywodzi się stąd, drodzy bracia i siostry, bo jest darem z łaski. Jest darem z łaski wykraczającym poza czystą sprawiedliwość. Zgodnie z boską sprawiedliwością, to Pan Bóg mógł z chwilą zaspokojenia tej sprawiedliwości rozpocząć jej zastosowanie za cały rodzaj ludzki. I do tego można, tego wymagała tylko sprawiedliwość. To wypływało ze sprawiedliwości. Mogło zostać przywracane życie takie, jakie zostało utracone w Adamie. Mogła ludzkość z powrotem powoli wracać do jedności, harmonii z Bogiem i do raju. Ale, drogie braterstwo, Pan Bóg jakby na pewien okres czasu odsunął zastosowanie tej zasługi, tej błogosławieństw wynikającej z okupowej ofiary naszego drogiego Zbawiciela za ludzkość w ogólności, ażeby w tym czasie dać możliwość skorzystania z czegoś lepszego, z czegoś więcej, z czegoś ponad miarę, czegoś nader jeszcze to, co było utracone. I dlatego też jest to dar z łaski, bo nie jest to dar zasłużony. To Pan Bóg z wielkiej swojej miłości dał człowiekowi. Dał człowiekowi szansę skorzystać z takiej właśnie sposobności. A tą największą sposobnością, tym nader i tym żywotem szczególnym, przewyższającym wszystko, niezwykłym, jest właśnie możliwość uzyskania udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Bo jest to żywot, drogie braterstwo, na poziomie duchowym. To jest boska natura, chwała, cześć i nieśmiertelność. Zmartwychwstanie pierwsze, nie tylko co do czasu, ale przede wszystkim i szczególnie co do zaszczytu, chwały i funkcji. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, a w 22 wersecie i 3 wspomina, kiedy w tym całym rozdziale, pamiętamy, jest najwięcej wspaniałych nadziei, w którym apostoł jakby z głębi serca chce nas przekonać, że jest zmartwychwstanie, że to jest podstawowa, największa nadzieja chrześcijan w obecnym czasie, chociaż dzisiaj też spotykamy się takim, którzy wątpią i zaprzeczają. Wzruszają ramionami na podobieństwo Piłatowe. Ale, drogie braterstwo, w 22 wersecie wspomina apostoł Święty Paweł: albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Ale każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjściu Jego. Apostoł Paweł nas przekonuje, że wprawdzie wszyscy zmartwychwstaną, ale każdy w swoim rzędzie, każdy w swojej kolejności i każdy w swoim czasie. I wspomina, że Chrystus jako pierwiastek. Pan Jezus na innym miejscu wspomina, że również, że kto słowa mego słucha, nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota. I myślę, że te słowa Chrystus jako pierwiastek wskazują nam nie tylko na naszego Pana jako głowę, ale Chrystus jako pierwiastek, całe Jego ciało będzie miało udział właśnie w tym pierwszym zmartwychwstaniu, bo zmartwychwstaniu do chwały, czci i nieśmiertelności. I to zmartwychwstanie pokazane było we wzbudzeniu, wskrzeszeniu 12-letniej dzieweczki, córki Jaira. I okoliczności, w jakich się to stało, że Pan Jezus nie dopuścił, wygnał wszystkie, nikt nie był świadkiem tego, co Pan uczynił. Pozostawił tylko rodziców i apostołów. To, że była to dzieweczka, czysta panna, wskazuje na to, wierzymy, że jest to właśnie, w tym jest pokazane wzbudzenie Kościoła. Jest jeszcze coś innego. Jest jeszcze zmartwychwstanie, o którym Pismo Święte mówi, że jest lepszym zmartwychwstaniem. Nie jest to nasze określenie, ale jest to określenie Pisma Świętego. Dlaczego lepsze? Lepsze, bo jest zmartwychwstaniem do żywota. Do żywota, a nie do ponownej próby. Zmartwychwstaniem do żywota bez konieczności wykazania swojej wierności w próbie, która będzie dana ludzkości. Apostoł Święty Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, kiedy opisuje wiarę i uczynki tych, którzy żyli przed Chrystusem, którzy ponosili niewątpliwe, dotkliwe doświadczenia, trudności, byli piłą przecierani, chodzili w owczych i kozich skórach, wypędzani byli na arenę, pożerani przez dzikie bestie ku uciesze właśnie tych, którzy patrzyli. Nie przyjęli wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Nie przyjęli wybawienia, a mogli to uczynić. Mogli do ostatniej chwili odwołać to, co głosili. Mogli zaprzeczyć i powiedzieć, że odtąd będą, nie będą mieli z tą nauką, z Panem naszym Jezusem Chrystusem nic do czynienia. Jednak nie przyjęli takiego wybawienia. Nie przyjęli za takie oświadczenie, za taką deklarację wybawienia właśnie z rąk oprawców. Ale uczynili to po to, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. I o nich to właśnie mówi nasz Pan Jezus w 5 rozdziale Ewangelii Jana, a 28 i 9 wersecie. Nie dziwujcie się temu, bo przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota. Nie przyjdą na próbę, bo oni swoją próbę w życiu swoim przeszli, ale przeszli w okresie takim, w którym ta droga do tej symbolicznej, pozafiguralnej świątnicy najświętszej nie była jeszcze otwarta. Dopóki żyli w czasie, kiedy nie było jeszcze Pana, który mógł sobie powiedzieć: jam jest ta droga, jam jest droga, prawda i żywot. I zmartwychwstanie to będzie obejmować klasę właśnie usprawiedliwionych z wiary, zmarłych przed Chrystusem i zdaje się klasę wielkiego grona. I pokazane jest to we wzbudzeniu syna wdowy z Naim. Naród izraelski, który był w oddaleniu od swojego ojca, był podobny właśnie do wdowy. To nie bez powodu jest napisane, że głową niewiasty jest mąż, a tak jak głową Chrystusową Bóg. I właśnie naród izraelski, pozbawiony swojej głowy, oddalony od swojego Stwórcy, od swego Pana i Króla, był podobny właśnie do wdowy. Wdowy osierociałej i tej właśnie, drogie braterstwo, przywrócił Pan Jezus Syna. Będzie przywrócone temu narodowi właśnie ci, którzy pomarli, jako ci, o których było świadectwo, że podobali, było dane świadectwo, że podobali się Panu Bogu. Pismo Święte mówi jeszcze o trzecim zmartwychwstaniu. Uczy nas o zmartwychwstaniu, które nazywamy często jako ogólne, powszechne, albo zmartwychwstanie całej ludzkości. I o nim to mówi apostoł święty Paweł właśnie w tym 15 rozdziale, a 22 wersecie 1 listu do Koryntian, które już zacytowałem. Będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. A apostoł Paweł właśnie w swojej obronie, kiedy wydaje świadectwo nadziei, które w nim jest, to w Dziejach Apostolskich właśnie w 24 rozdziale, 15 wersecie wspomina, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czy się to komuś podoba, czy nie? Czy to ktoś z własnych swoich interesów, bojąc się objawienia wielu niekorzystnych dla siebie rzeczy, stara się zaprzeczać, to apostoł święty Paweł przekonuje, że czy się to może komuś podobać, czy nie, to będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I objawiciel święty Jan, widząc wiele wizji dotyczących przyszłości ludzkości, przyszłych zamiarów Boga względem człowieka, to wspomina również w 20 rozdziale Księgi Objawienia, a w 12 i 13 wersecie, gdzie pisze, że widział umarłych, wielkich i małych. Oni byli sądzeni według uczynków ich. To wszystko, drogie braterstwo, może być osiągalne tylko w Jezusie Chrystusie. Dlatego też Pan Jezus mógł sobie powiedzieć: jam jest droga, prawda i żywot. Żywot na jakimkolwiek poziomie, czy to duchowym, czy ziemskim, jest darem od Ojca Niebieskiego, jest darem z łaski, ale, drogie braterstwo, możliwym do osiągnięcia tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, przez Jego wielkie dokonane dzieło. O tym chwalebnym wyniku tego dzieła mówi, wspomina już również objawiciel święty Jan w 21 rozdziale, kiedy to widział, że śmierci odtąd więcej nie będzie, ani krzyku, ani boleści nie będzie. Taka wspaniała wizja jest rysowana przed oczami tych, którzy właśnie dziś czytają słowo prawdy, którzy czytają i wierzą temu słowu. Drogie braterstwo, myślę, że jesteśmy, żyjemy, można powiedzieć, na tyle wspanialszym, wyższym poziomie, że będąc sami o tym przekonani, dogłębnie możemy przekonywać i pocieszać czasami tych, którzy chociaż przyznają się być chrześcijaninami, czyli swoje imię, swoją nazwę biorą od twórcy chrześcijaństwa, a jednak częstokroć w różnych chwilach życia powątpiewają. Jest to naszym obowiązkiem, naszym zadaniem, ażeby właśnie to poselstwo głosić, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dla tych, co miłowali Boga, przyjęli Jezusa Chrystusa do swoich serc już dziś, to apostoł Paweł mówi, że nasz żywot, w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, a 3 wersecie, mówi, albowiem jesteście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. Żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. Jeżeliśmy pogrzebieni z Nim przez chrzest śmierć, jak apostoł święty Paweł również pociesza. Pociesza w liście do Rzymian w 6 rozdziale od 3 wersetu. A zaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego jesteśmy ochrzczeni? Pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus zbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Bo jeśli żeśmy z Nim szczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. Jeżeli będziemy się starali żyć i postępować, kroczyć tą samą drogą, którą kroczył nasz Pan, a do której również nas zaprasza, to będziemy policzeni jako ci, którzy zostali w śmierć Jego ochrzczeni. Ale ci, którzy tak zostali w śmierć Jego ochrzczeni, mówi wtedy też podobieństwo zmartwychwstania, wszczepieni z Nim będziemy. A jakiego to, drogie braterstwo, zmartwychwstania dostąpił nasz drogi Zbawiciel? Dostąpił właśnie tego chwalebnego. Został chwałą i czcią ukoronowany. I dlatego apostoł mówi, że ci, którzy tą samą drogą idą, którzy starają się być członkami Jego ciała, zostaną w podobieństwo takiego samego zmartwychwstania wszczepieni. A sam apostoł święty Paweł za tym bardzo tęskni w liście do Filipensów w 3 rozdziale, a 10 wersecie to wspomina tak, żebym sam pragnie, nasz apostoł Paweł, żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i społeczność ucierpienia jego przykształtowane będąc śmierci jego. Taką samą drogą pragnie iść apostoł święty Paweł. Mówi, żebym był przykształtowany, społeczność ucierpienia Jego przykształtowany, będąc śmierci Jego. A po co? Mówi, po to, żeby kiedyś doznać tej chwalebnej przemiany, który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy sobie podbić może. Tego jednego pragnie apostoł Paweł, na innym miejscu mówiąc, że to wszystko, te trudności, te cierpienia, o których mówił w 10 wersecie, żebym ta społeczność ucierpienia jego, mówi, to nie jest godne przyszłej chwały, która ma się nam w nas objawić. I w słusznym czasie, kiedy mówi apostoł Paweł, który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału jego. To kolejny przekonujący nas argument, że właśnie ta klasa jego naśladowców, którzy postanowili iść tą samą drogą, skorzystać z tej otwartej drogi, z tej otwartej szansy, dostąpią w zamian za to takiej właśnie chwalebnej nagrody. Wspaniałą wizję tego pierwszego zmartwychwstania, pierwszego, a związanego z tym przede wszystkim i ponad wszystko zaszczytu chwały, roztacza przed nami objawiciel święty Jan w 20 rozdziale od 4 wersetu. I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego i którzy się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjęli piętna jej na czoło swoje i na rękę swoją i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. To ci jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, w która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z nimi królować 1000 lat. I drodzy bracia, siostry, tego wspaniałego udziału w tej wspaniałej nagrodzie za postępowanie taką drogą trudną, odludną, drogą pełną wyrzeczeń, drogą cierpień, znoszeniem krzyża dla Pana, Jego sprawy, życzę z głębi, z serca braterstwu, jak i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.